Nie wszystko złoto, co się świeci, tak. Dzisiaj zajmiemy się problemem podróbek na rynku. Państwo na zajęcia z ekonomii, tak? Bo przez chwilę pomyślałem, że przyszliście do kościoła, no ale nie, to byście byli bardziej elegancko ubrani. Do kościoła? Niemożliwe, by się tak pomylić. Był czas, gdy nasze spotkania wspólnotowe odbywały się w najróżniejszych miejscach. Wynajmowaliśmy aule różnych szkół, zanim Bóg obdarzył nas tym wspaniałym miejscem. Zdarzało się, że w innych pomieszczeniach były inne zajęcia. Było tak? Na przykład w Wyższej Szkole Administracji. Czasami ktoś zaglądał, szukając swoich zajęć. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś spotkanie w technikum mechanicznym, a tam w innych salach inne rzeczy się działy. W jednej sal kurs na prawo jazdy. Ktoś wszedł do naszej sali, myśląc, że na prawo jazdy. Co to za kościół, który nie wygląda jak kościół? Ale co to znaczy wyglądać jak kościół? Jaki kościół jest oryginałem, a jaki jest podróbką? Że ludzie sobie coś wymyślili i coś tam robią. Gdzie jest oryginał, a gdzie jest podróbka? Jak dwie buteleczki perfum, ta sama nazwa i niby ta sama firma, ale trochę inaczej pachną. I różną mają trwałość. Jednego dasz troszeczkę, odrobinę i pachnie przez wiele dni. Drugiego dasz dużo, ale szybko ewaporuje. Jak rozpoznać oryginał? Jak rozpoznać podróbkę? Jezus też miał z tym do czynienia, tyle że w rzeczywistości duchowej. Popatrzmy na słowa z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział. Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Mamy dwa ziarenka. Kiedy będziemy wiedzieli, które z nich jest ziarenkiem gorczycy? Na pewno już będziemy wiedzieli, gdy wyrośnie z niego to, co ma wyrosnąć. Ziarnko gorczycy jest oryginalne, gdy wyrośnie z niego wielka roślina, wielkie drzewo. Ziarenko gorczycy jest tak małe, że trudno zauważyć gołym okiem. Jednak wyrasta na wielką roślinę. Oczywiście Jezus nie zajmuje się tutaj ogrodnictwem, nie są to zajęcia dla działkowiczów. Jezus zajmuje się duchową dziedziną, zajmuje się Królestwem Bożym, czyli działaniem Boga w sercu człowieka. I przyrównuje je, to Królestwo Boże, do ziarenka gorczycy, którego autentyczność wychodzi na jaw, gdy wyrośnie na wielkie drzewo. Co dokładnie kryje się pod obrazem ziarenka gorczycy? Patrzmy na inny fragment, w którym też jest mowa o ziarenku gorczycy z Ewangelii Łukasza 17. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Co się kryje pod obrazem ziarenka gorczycy? Kryje się wiara. Wiara jak ziarenko gorczycy. Czyli jest rodzaj wiary podobny do ziarnka gorczycy. Tu tłumaczenie na arabski chyba idzie jednocześnie. Uczniowie Jezusa proszą, aby dał im więcej wiary. Jednak Jezus odpowiada w sposób dla nich zupełnie zaskakujący, że nie potrzebują więcej wiary, lecz wiary, która ma odpowiednią jakość, która jest jak właśnie jak ziarnko gorczycy, które jest malutkie, ale wyrasta z niego coś wielkiego. Był czas, kiedy dużo podróżowałem. Kiedyś to się podróżowało. Wchodziłem do sklepu wolnocłowego na lotnisku we Frankfurcie czy w Amsterdamie. Tam mogłem mieć gwarancję raczej, że moje ulubione perfumy Fahrenheit są oryginalne, niepodrobione, więc testerem po ubraniu, tak? I po wielu jeszcze dniach ubranie pachniało. Nawet zabawne zdarzenie, jak polecieliśmy ostatnio razem z Ewą, też z Alkiem i Wiesią daleko w świat, gdzieś tam daleko w świecie poznaliśmy znajomego, Alka i Wiesi, rozmawiamy, a on nagle do mnie mówi: Fahrenheit? Ja też bardzo lubię, ale moja żona woli mnie w innym zapachu. Rozpoznał oryginał po długim czasie ewaporacji, tak? Uczniowie mówią do Jezusa: daj nam więcej wiary, a Jezus mówi: nie potrzebujecie więcej wiary, potrzebujecie oryginału. Dlaczego Jezus żałował im więcej wiary? Nie było takiej potrzeby. Wystarczy im odrobina wiary, ale prawdziwej, tak? Oryginalnej, takiej, jaką tylko Bóg może w człowieku wzbudzić. Nie trzeba wylać pół butelki Fahrenheita, wystarczy naprawdę odrobinę. Miałem kolegę, jednego z przyjaciół w czasach nastoletnich, mieszkał w Chrzanowie, ale na weekend zawsze przyjeżdżał do nas, do Krakowa. I zawsze martwił się, że jak będzie wracał ostatnim autobusem do Chrzanowa o 23, to nie będzie miał miejsca siedzącego, a o 6 rano wstawał do pracy, więc liczył na to, że uda mu się w autobusie wyspać. Pewnego razu chwyciliśmy go mocno i wylaliśmy na niego pół buteleczki ruskich perfum, diekałonów. Miał dużo miejsca w autobusie. Wystarczy kilka kropel. Uczniowie nie potrzebowali więcej wiary, potrzebowali prawdziwej wiary, oryginalnej. Widocznie ich dotychczasowa wiara nie była jeszcze taka, jak powinna. W takim razie pytanie, jaka wiara jest oryginalna, co z oryginalnej wiary wyrasta, co to za wielka roślina, która wyrasta jak drzewo. Jakub z kolei w swoim liście pisze w 2 rozdziale: wiara bez uczynków jest martwa. Oryginalna wiara wywołuje pewne uczynki, jakieś zaangażowanie. Jeszcze bardziej precyzyjnie, 1 list do Tymoteusza 1. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Zobaczmy, miłość płynąca z wiary nieobłudnej. A więc tym czymś, co wyrasta z nieobłudnej wiary, z oryginalnej wiary, będzie miłość. Tak? Miłość, która wyrazi się czynem. Będzie wielkie oddanie dla Boga i dla innych ludzi. Nie musisz postanawiać, że będziesz kochał czy kochała ludzi. To samo z ciebie wypłynie. Jako naturalny skutek wiary, pod warunkiem, że będzie to wiara oryginalna. Ta miłość i oddanie wobec Boga i ludzi w takich czy innych czynach się wyrażające, będzie tym wielkim krzewem czy wręcz drzewem, używając obrazu z przypowieści Jezusa. Na tym polega oryginał. Wywołuje skutki, owoce, nie w postaci wielkich słów, wielkich deklaracji, nie w postaci ogromnej wiedzy, poprawności poglądów, ale w postaci miłości do innych ludzi, pełnej oddania. Niewielkie słowa, ale czyny, tak jak pisze Jan w swoim pierwszym liście w 4 rozdziale. Zobaczmy. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Wielkie słowa, deklaracje, ale nie ma owoców, nie ma zapachu. Dużo lejesz tych niby perfum, ale i tak zapach jest inny jakiś i nietrwały. Oryginał to wiara, która wywołuje odpowiednie rezultaty, tak? Miłość do Boga i ludzi. Jak taka wiara powstaje w człowieku? Jak to jest z tym Królestwem Bożym? Ewangelia Marka, 4 rozdział. Siewca sieje słowo. Mówił dalej, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Czym jest ziarno w tej przypowieści? Na samym początku widzimy słowa Boga, tak? Słowa pochodzące od Boga. Jak powstaje pełnowartościowa wiara? Gdy człowiek poznaje słowa pochodzące od Boga, jego obietnice i reaguje zaufaniem. Jezus przyrównał zaufanie jego słowom, jego obietnicom właśnie do ziarenka gorczycy. Ziarenko gorczycy jest niewielkie. Gdybyście szukali go na półce w supermarkecie, to byście powiedzieli, nic tam nie ma. Łatwo je przeoczyć. Co nam to mówi o słowach Boga, słowach Chrystusa? Słowa Chrystusa są niedoceniane przez większość ludzi. Niektórzy śmieją się z nich, inni mówią, że zajmować się nimi to fanatyzm. Wolą ufać czemuś innemu, wolą ufać pracy nad sobą, geniuszowi człowieka, wolą ufać ludziom, którzy mają siłę przekonania. Niektórzy ludzie mają sporą charyzmę w sensie potocznym. Jak coś mówią, to inni ich słuchają z otwartą buzią, tak? Ostatnio modny temat właśnie, jak to się mówi, spotkań motywacyjnych, tak? Ale co z tego wyrośnie? Z tego wpływu? Jak porównamy z obietnicami Chrystusa, nic nie wywoła tak wielkich skutków, tak głębokich, tak pięknych, jak słowa właśnie Chrystusa, słowa Boga. Zobaczmy, jak przekonuje o tym Bóg Jeremiasza na samym początku Księgi Jeremiasza w 1 rozdziale. Popatrzmy. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Słowa Boga, tak? Obietnice Boga. Gdy trafią do serca człowieka czy ludzi na trwały grunt odpowiedni, są prawdziwym rozwiązaniem problemów świata. Wywołują skutki na wielką skalę w sposób nieporównywalny do czegokolwiek innego, do możliwości człowieka. Są jak zapalenie światła w ciemności. Nasze spotkania tutaj, nasze spotkanie dzisiaj może wydać się mało znaczące. Może dla kogoś słabo wyglądać jak Kościół, ale ponieważ poznajemy słowa Chrystusa, może wyrosnąć z tego coś wielkiego. Królestwo Boże w sercach ludzi, wiara, która wyrazi się w miłości. I wielkie pytanie, jakie powstaje, jak zdobyć tą wiarę, wiarę, która jest oryginałem, która wywołuje takie skutki. Zobaczmy, list do Rzymian 10. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Żeby powstała w moim sercu wiara, muszę coś usłyszeć. Potrzebuję usłyszeć słowa Chrystusa, kiedy coś osobiście do mnie mówi. Żeby powstała w moim sercu wiara, potrzebne jest pewne wydarzenie. Potrzebuję usłyszeć słowa Chrystusa kierowane bezpośrednio do mnie. Chrystus mówi coś do mojego ducha. W głębi mojego serca mogę to usłyszeć. Tak jak Jezus zrobił to dla Tomasza, jednego ze swoich uczniów, zwanego niewiernym Tomaszem, a więc brakowało mu wiary. Przypomnijmy sobie, co Jezus dla niego zrobił. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Jezus rzekł do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Tak powstała wiara w sercu Tomasza. Zrodziła się z tego, co usłyszał, a usłyszał słowa Chrystusa: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tak powstaje wiara. Wiara jest dziełem Boga w sercu człowieka. Powstaje, gdy człowiek w swoim duchu usłyszy słowa Chrystusa. I Jezus właśnie to zrobił dla Tomasza, powiedział do niego: bądź wierzący. A jego słowa mają moc, moc sprawczą. Tymi słowami stworzył świat. I tak też buduje wiarę w człowieku, mówiąc: bądź wierzący. Wiara jest darem Boga i powstaje w ten dokładnie sposób. Nie wykrzeszemy jej z siebie, nie jest wynikiem naszej refleksji intelektualnej. Nie pomoże największa liczba argumentów. Potrzebujemy jednego. Potrzebujemy usłyszeć słowa Chrystusa skierowane bezpośrednio do nas, do serca każdego z nas. Dzieje się to, gdy słuchamy Jego słów zapisanych w Bożym Słowie. Może nie zawsze, ale często tak się dzieje, że kiedy otwartym sercem odpowiadamy, Bóg coś do nas mówi, prosto do naszego serca. Tak powstaje wiara, ta, o którą chodzi. Niestety słowa Boga są często niedoceniane przez większość ludzi. Są takim ziarenkiem gorczycy, czymś bardzo malutkim. Niektórzy śmieją się z nich, niektórzy mówią właśnie, że zajmować się tym to fanatyzm. Gdzie spędzasz te niedzielne popołudnia? Tyle jest ciekawych rzeczy, a ty się zajmujesz czymś takim nieciekawym. A niektórzy mają wręcz fizyczny wstręt do nich, do słów Boga, i za nic w świecie nie dadzą się namówić, by posłuchać, tak? Ludzie wolą ufać czemuś innemu. Co na to powiemy my osobiście? Może odpowiemy: nas to nie dotyczy, bo my przecież opieramy się na słowach Boga. Dla mnie słowa Boga to największa wartość, jak można ich nie doceniać. Jesteśmy przecież wspólnotą, w której mówi się, że Bóg i Jego Słowo jest jedynym autorytetem w sprawach wiary. Nas ten problem nie dotyczy. Czy aby na pewno? Pewnego razu Paweł, apostoł, skierował bardzo ciekawe słowa do chrześcijan w Koryncie. Zobaczmy, pierwszy list do Koryntian 1. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Dlaczego Paweł coś takiego do nich napisał? Ponieważ w tym kościele niektórzy ludzie, nawet nauczyciele Bożego Słowa, starali się wpływać na innych, jednak nie opierając się na mocy Boga, lecz na własnej elokwencji, na sile przekonywania, na osobistej charyzmie w sensie potocznym, robili jeden podstawowy błąd, przekonywali sami. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że robili wyrzuty swoim podopiecznym co do ich postaw, wypominali im brak miłości, nauczali musicie kochać. Wygląda to niby poprawnie, jednak absolutnie nie na tym polega rola duchowego lidera czy tego, który właśnie troszczy się o innych w dziedzinie duchowej, że wypomina komuś jego postawy. Rola duchowego lidera polega na tym, że liczy absolutnie na Boże Słowo, że dokona przemiany serca. Nauczanie chrześcijan, że mają kochać na zasadzie wypominania, że brak im miłości, jest pominięciem Bożego Słowa. Jest przejęciem roli Bożego Słowa oraz roli Ducha Świętego. I nie może skończyć się dobrze. Wywoła co najwyżej podróbkę. Jeżeli ktoś pójdzie za takim wypominaniem i będzie się starał kochać, będzie to podróbka. Nie w ten sposób zmienia się życie chrześcijanina, nie przez staranie się pod wpływem czyjegoś wypominania niewłaściwych postaw, lecz ma być wynikiem działania Bożego Słowa. Mówienie komuś, ty za mało kochasz, brak ci miłości, za mało jesteś oddany ludziom, jesteś egoistą, to niedźwiedzia przysługa. Nie wyrośnie z tego oryginał, ale podróbka. My, nasze ludzkie słowa, choćbyśmy mieli najlepszą charyzmę w sensie potocznym i ludzie słuchali nas z otwartymi ustami, nasze słowa nie mają mocy zmieniać serc ludzi. Nie mają mocy wywołać wiary, która będzie właśnie czynna w miłości. A co tą moc ma? Tylko jedna rzecz. List do Hebrajczyków 4. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To jedyna siła, która może zmienić człowieka. Dlatego rola duchowego lidera polega na czymś innym niż naleganiu na ludzi, by bardziej wierzyli i bardziej kochali. Polega na podawaniu czystego słowa, jednocześnie ufając, że Bóg użyje go w sercach ludzi i dokona prawdziwej przemiany. Jak więc powinna wyglądać nasza rozmowa z kimś, komu brakuje miłości? Powinniśmy powiedzieć: jesteś fajny gość, podziwiam to, jak Bóg buduje w tobie wiarę, cieszę się, że wybrałeś Chrystusa, z tego, co Bóg czyni w twoim życiu, jestem wdzięczny Bogu za to i tak dalej. A tu masz fragment Bożego Słowa, ciekawe, co Bóg przez nie do ciebie powie. Na przykład takie słowa, które były już wcześniej cytowane z pierwszego listu Jana 4, jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeżeli Duch Święty przekonuje ciebie, że to jest twój problem, wyznaj to. Czyniąc to, jednocześnie całe zaufanie nasze kierujemy na Boga, tak? Że użyje tych słów i tyle. A nie mogę tak trochę nawkładać mu, że czy jej, że tak mało kocha ludzi. Trochę mu zwrócić uwagę na jego czy jej egoizm. Trochę powypominać, jak mało troszczy się o ludzi. Czy zdajesz sobie sprawę ze skutków? Skutkiem pójścia taką drogą, skutkiem naginania ludzi, by byli bardziej oddani, będzie co najwyżej podróbka zamiast oryginalnej wiary, którą tylko Bóg może w sercu człowieka zbudować. Powstanie w człowieku coś zbudowanego przez człowieka, przez jego nacisk, siłę przekonania czy osobistą charyzmę. Podróbka wiary, która niestety nigdy nie zrodzi prawdziwej miłości, stworzysz falsyfikat, który w oczach Boga nie ma żadnej wartości. To znaczy człowiek ma, ale nie jest to absolutnie wiara, o którą chodzi. A i dla ludzi w końcu wyjdzie na jaw to i będzie to czymś przykrym do oglądania. Właśnie, mieszając Boże Słowo z własnym przekonywaniem ludzi, wypominając im, jakie postawy powinni zmienić. Mogą powstać całe wspólnoty w ten sposób, w których jest podróbka, jest hipokryzja, jest staranie się, tak naprawdę udawanie. I nigdy nie będziesz wiedział, czy wiedziała, czy to, co w ludziach powstaje, to oryginał, czy podróbka. Pokażą to w końcu owoce i mogą to być bardzo przykre owoce. A jak mnie ktoś zapyta, czy uważasz, że wystarczająco jestem oddany? Jak myślisz, czy ja odpowiednio kocham innych ludzi? Czy mam dosyć miłości do innych? Co można odpowiedzieć? Czy ja jestem Duchem Świętym, żeby ci coś takiego mówić? Przekonanie o grzechu i o jakichkolwiek niedociągnięciach w postawach, tym zajmuje się wyłącznie Duch Święty. Oczywiście istnieje coś takiego jak dar rozpoznawania duchów i Duch Święty daje nam czasami świadomość problemów, które ktoś ma, co do motywacji i możemy trafnie oceniać, że komuś brakuje miłości. Ale chodzi o to, abyśmy dobrze to przekonanie wykorzystali i absolutnie nie do wypominania. Narzędziem, które może pomóc i ma pomóc, nie są nasze słowa, lecz Słowo Boga. To, do czego potrzebujemy się przyłożyć, to znaleźć odpowiednie słowa w Bożym Słowie, przygotować studium i całe zaufanie złożyć na Ducha Świętego, że On we właściwym czasie użyje Bożego Słowa, by uświadomić komuś problem i przemienić jego serce. Uznając jednocześnie zasadę, że każdy ma prawo pozostać na swoim poziomie oddania Bogu tak długo, jak chce. Jest to sprawa wyłącznie między nim a Bogiem. I jest z tym wyborem akceptowany. Więc jak widać, trzeba dużo cierpliwości. Czasami musimy długo czekać, aż pewne postawy się zmienią. Chociażby kilkanaście lat. Ale na autentyk warto nawet długo poczekać. Czy więc w ogóle nie korygować podopiecznych? Owszem. Ale co do czynów, bezpośredniemu napominaniu podlegają wyłącznie czyny. Musimy tylko uważać, by pod pretekstem czynów nie przemycić wypominania postaw. Potrzebujemy dobrego rozeznania i uczciwości. Chodzi o nasz sposób myślenia. Czy naprawdę jesteśmy przekonani, że do serca człowieka, do źródła postaw sięga tylko Boże Słowo? I tylko ono dokonuje satysfakcjonującej przemiany. Jeżeli to będzie w naszym sposobie myślenia, tak będziemy myśleli, będziemy mieli niechęć, a nawet wręcz obrzydzenie do tego, by zadowolić się jakąś płytką przemianą człowieka, wywołaną naszym przekonywaniem czy wypominaniem, że ktoś tam coś poprawi w swoim zachowaniu. Jaką to ma wartość? Nasz sposób myślenia. Potrzebujemy zaufać ziarenku gorczycy, chociaż wydaje się niepozorne. Ono ma potencjał przemiany życia. I właśnie Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, do wszystkich przypowieści na ten temat dołożył jeszcze to. Popatrzmy, Mateusza 13 rozdział. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. No mówiłem, że będzie o ekonomii. Co zrobili ludzie, aby zdobyć skarb, który odkryli? Sprzedali wszystko, co mieli, by nabyć ten skarb. Co trzeba zrobić, jak się odkryje wartość ziarenka gorczycy? Co trzeba zrobić, jak się odkryje potencjał Bożego Słowa? Trzeba sprzedać wszystko, co się ma. To znaczy całkowicie zrezygnować z własnego przekonywania, pozostawiając miejsce na działanie Boga, nie mieszając Słowa z własnym przekonywaniem. Słowo Boże i Duch Święty jakoś sobie poradzą bez naszej pomocy, chociaż czasami może wydawać się nam, że mają trudności, a my właśnie swoim przekonywaniem im pomożemy. Nie potrzebują, żebyśmy wchodzili w ich kompetencje. Tylko popsujemy robotę. Dlatego osobiście wolę nauczycieli Bożego Słowa, nieco tępych w stylu przekazywania, nieobdarzonych charyzmą w sensie potocznym, niepłomiennych mówców. Bardziej spokojny jestem o owoc z tych pierwszych. Zresztą apostoł Paweł taki był. Mówiono o nim, zobaczmy, drugi list do Koryntian 10. To jest opinia, którą Paweł powtarza, że o nim inni mają, tak? Zobaczmy, jaką opinię mieli ludzie w Koryncie, niektórzy o nim. Gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa nic nie znaczy, tak? Nie był mówcą z charyzmą w sensie potocznym. Jego mowa była do niczego. A jednak Bóg się nim posługiwał. Gdzie więc jest oryginał? Jaki kościół jest oryginałem, a jaki podróbką? Gdzie przebiega granica? To zależy, jaka wiara powstaje w ludziach w danej wspólnocie. Czy jak ziarenko gorczycy? Czy nasza wspólnota, jak to mówimy o sobie, pewnie jak wiele innych, cząstka Kościoła Chrystusa, to oryginał czy podróbka? Czy to jest Królestwo Boże tutaj, czy to jest Królestwo Człowieka? Pewnie jest tak, że sporo tu ziarenek gorczycy, ale mogą zdarzyć się też słabe punkty. Że coś zostało zbudowane na charyzmie człowieka. Abyśmy byli wspólnotą, w której jak najwięcej doświadcza się w swoim sercu wiary, jak ziarenko gorczycy, powstałej z liczenia na Boga i Jego Słowo, które przemienia serca ludzi. A więc uwaga na podróbki. Uważajcie, jak kupujecie perfumy w internecie. Ostatnio kupowałem Ewie, mojej żonie, jakiś drobiazg u znajomego jubilera. Przestrzegał, żeby uważać, bo nawet sieciówki w handlowych galeriach, sieciowe sklepy jubilerskie, zdarzają się podróbki, więc uważajcie na podróbki. Nie wszystko złoto, co się świeci.